Następnie po tym stryju jako trzeci z rodzeństwa to był właśnie Julian Martynowski, który jedyny po szkole tej wydziałowej, jako skończył zapewne w Nowym Mieście, ukończył seminarium nauczycielskie w Samborze. I przypominam sobie, że uczcił maturę z tego seminarium w ten sposób, że przyjechał do dziadzia z tym już dyplomem ukończenia seminarium, czyli z prawem nauczania jako nauczyciel, co było wielkim wydarzeniem wtedy, bo to była rzadkość, i poczęstował dziadzia papierosami, co było niedopuszczalne, ażeby kupować. Bo wtedy był tak, żeby kupował nie maturzysta, nie ten, który maturę zdał. Matura, czyli jak gdyby powiedzieć taka pełnoletność umysłowa, pozwalała na to, ażeby palić papierosy. I poczęstował dziadzia i dziadek, oczywiście mój dziadzio Jan, pozwolił, żeby w jego obecności zapalił papierosy. A więc ojciec zaczął palić wtedy papierosy, co niestety potem skończyło się tragicznie, można powiedzieć. Ale taki był zwyczaj. Należało to do dobrych form, dobrych manier. A więc oczywiście z tymi papierosami też bywał w tym dworze i był częstowany. I kiedyś, to taki właśnie już jako nauczyciel, może nawet przed tą już pierwszą posadą strzyłka, wracał późno z tego dworu do domu. Możliwe, że oprócz papierosów tam był jakiś, prawda, napój alkoholowy, czy to było piwo, czy wino, czy może jakaś wódka. Dość, że obawiamy się, że dziadzio, czy mój ojciec wracał, jak to się mówi, pod dobrą datą, którejś nocy. I to było około północy. W każdym razie już niedaleko domu zaskakuje mu drogę pies w niesamowitej wielkości. Długi pies, jeżeli chodzi o rozmiary jego. No z ogonem to robił wrażenie jeszcze większe. No jakiś jakby wilczur. I szczerzy zęby do ojca i nie chce go puścić. Ojciec miał taką laseczkę zgrabną, może nawet taką, na której potem na którą nałożył ten sygnet, ale wtedy to ona była jeszcze bez sygnetu. I ojciec, niewiele myśląc, tak chce obejść od ogona, ten się obraca w tym kierunku, wtedy od strony głowy, to ten znowu też się szczerzy zęby, a więc ojciec obrócił sobie laskę tym cięższym końcem na zewnątrz i śmignął po tym psie. Pies zniknął, ojciec ze zjeżonymi włosami przybył około północy do domu i od razu swojemu ojcu o tym powiedział. A ojciec powiedział: masz karę za to, że późno wracasz, synu, do domu. A więc podejrzewamy, że to był taki rausz, prawda, po jakimś tam wypiciu, jakiejś tam ilości kieliszków w tym dworze. Na drugi dzień oczywiście ojciec wieczorem poszedł do dworu i opowiedział o tym fakcie. No, ci przyjęli to naprzód z taką miną poważną, a potem zaczęli sobie stroić żarty. Panie Julianie, czy tam Julku, to się chyba przewidziało, to chyba nie ma, ale absolutnie, mówię wam, szerzył do mnie zęby, nie chciał mnie puścić, droga nie była szeroka, czyli zatarasował mi drogę. Musiałbym obejść jednym rowem albo drugim. No i tak sobie żartowali i po takim też, jakby powiedzieć, też wypiciu, dla kurażu, no teraz to proszę iść, no i bo może znowu ten wilk się, ten wilczur ponownie się pokazać. A więc ojciec, możliwe, że dla kurażu sobie też wypił, a więc idzie już tak na nastraszony jednak, jak to mówią, na sztywnych nogach, i poparcie w tym samym miejscu zachodzi mu drogę znowu ten wilk, ten wilczur. A więc ojciec już szedł przygotowany, miał tę laskę z grubym końcem na końcu i nie czekając, aż on będzie szczerzył zęby do niego, od razu kuraż miał i zabrał się do prania w łeb, w ten, w tułów, bierze tego psa i zziwzumiał się. Pies staje na tylne nogi, a z jego kożuch opada. I klęka ten człowiek: Panie Martynowski, bo Pan mnie zabije. Co zrobił ten właściciel dworu Agopsowicz? Jednego ze swoich pracowników tak podmówił: będzie Martynowski wracał koło północy do domu, to w tym miejscu, co to on opowiadał, proszę mu zajść drogę, kożuch wziąć, tak zwaną wilczurę na siebie, i on to wykonał. I byłby może padł ofiarą nawet, bo ojciec by, gdyby go aż prał okropnie, bo to był jakby strach połączony z wielkim wysiłkiem fizycznym. Także ojciec potem miał pretensje do dworu, że byłby człowieka albo kaleką zrobił, albo byłby go zabić tą, bo prał przede wszystkim po głowie. No i ten błagał, klęknął i ostatkiem sił, żeby mu darował życie, bo by był go zatłukł. Po drugie, już jak już nawet okazał się człowiek, to po prostu wściekłości, że ten człowiek tak nastraszył ojca. Więc to było, takie przeżycie było z czasów kawalerskich. Pierwsza posada to właśnie była w Strzyłkach, powyżej Starego Sambora. Tam ojciec dostał wiosce, która przeważnie była wioską ruską, czyli Ukraińców było więcej aniżeli Polaków. I była jednoklasówka, to znaczy jedna siła i jedno pomieszczenie. W tej jednej klasie odbywały się po kolei, prawda, czteroklasówka, a więc dzieci z czwartej klasy, trzeciej, drugiej i tak dalej, i pierwszej. I ojciec sam uczył, czyli wszystkich przedmiotów. Ale kiedy okazało się, że z tego samego seminarium nauczycielka pewna, która pochodziła z Podjasła, ściśle mówiąc z Dębowca, czyli jak to mówi się obecnie z Mazurów, ukończyła seminarium nauczycielskie w Samborze, bo tam wujek był członkiem nawet rady tej powiatowej szkolnej, był prałatem Watulewicz, ściągnął ją tam: będziesz u mnie mieszkać, Helenko, bo to była siostrzenica, a tutaj masz seminarium, skończysz. Uczyła się tego ruskiego, czyli ukraińskiego, tylko w tym seminarium, i po tym seminarium dostała we wiosce podsamborskiej posadę i zaczęła uczyć się dzieci, ale uczyła tylko, tam były przeważnie dzieci ruskie, ale uczyła tylko jednie cały miesiąc. Bo co się okazało? Została opisana w miejscowej prasie ruskiej, to była gazeta Diło, a był organ UNDO, Ukraińskiej Narodnej Demokracji, gdzie napisane było, i po polsku to tłumacząc: jaką wyście nauczycielkę nam dali, która nie umie po naszemu, czyli po tym, po rusku, czyli po ukraińsku, nie umie mówić, faworyty. Tak. I z tą gazetą przychodzi inspektor w ręce, przychodzi do księdza prałata Matulewicza do Samborze, a to była Szyszka, w powiecie, należał do powiatowej rady, prawda, w starostwie, i mówi: proszę księdza prałata, co ja mam zrobić z pana siostrzenicą, jak jest opisana tutaj, że nie umie władać tym językiem miejscowej ludności. Wuj mamy przeczytał to i spytał się, ale rezolutny był, i pyta się: panie inspektorze, jest wyjście na to, nie będziemy jej zabierać stąd, niech ona jeszcze, prawda, tutaj pobędzie, niech tutaj jeszcze pouczy, pomyślimy o dalszej posadzie, ale czy pan nie ma tutaj jakiegoś nauczyciela, który włada bardzo dobrze tym ruskim językiem, z akcentem dobrym? A jest taki Julian Martynowski w Strzyłkach powyżej Starego Sambora, czy mógłby pan ją tam wziąć jako drugą siłę do tej szkoły i będzie ją pan przez tego nauczyciela hospitował tylko z języka ruskiego. Dać jej połowę przedmiotów, prawda? A wziąć sobie tę część ścisłych przedmiotów, prawda, takich jak rachunki przyroda, a te humanistyczne jak polski śpiew, to dać tej Martynowskiej. Owszem, a i ruski język. I dać Martynowski, nie będzie pan uczył, tylko będzie ta Helena Pawłowska uczy się i pan z tego ją będzie hospitował. No i tak się stało, że została przeniesiona bodajże z tego Sozania Podsamborskiego do tych strzyłek jako druga siła. I uczyła, prawda, po tych przedmiotach ścisłych ojca, jak rachunki, przyroda, to uczyła właśnie języka polskiego, ruskiego i śpiewu. I była hospitowana tylko z języka ruskiego. Oczywiście uwagi sobie ojciec notował, nic nie mówił podczas lekcji, a potem przerabiał ten właśnie język z dobrym akcentem. Nie akceptujemy tak, tylko tak, tylko tak. A matka miała zdolności językowe i szybko nauczyła się. Szybko się nauczyła. Tak. A tymczasem, jak już mówiłem, ojciec miał sympatię w felsztyniance. Była nauczycielka, bardzo zgrabna, inteligentna, no, piękność, można powiedzieć, felsztyńska. Janina Głodkiewicz albo Głodkowska. I nawet ojciec pojechał tam i oświadczył się. Był urodziny jej. Został przyjęty. No i poprosił, ażeby odwiedzić jego rodzinę, prawda, matkę, ojca. Tak. I przyjechała ona tam do strzyłek i wtedy nawet ustalili już termin właśnie zapowiedzi i wesela. I ojciec z tą wiadomością udaje się do pokoiku, gdzie przebywał ojciec, czyli mój dziadzio Jan, a żeby mu to opowiedzieć, a zdumiał się, bo zawsze widział, że dziadzio jest w bardzo złej kondycji i fizycznej, i psychicznej, załamany, bo gnębiła go choroba nieuleczalna, już można powiedzieć wtedy. To była przetoka, choroba z tego właśnie chałupińczego rzemiosła jego. Mianowicie miał przetokę żołądkową. Tylko na szczęście wrzut żołądka przebił się nie do wewnątrz, tylko na zewnątrz żołądka i to wyciekało, prawda, z takiej przetoki na zewnątrz. I należało tylko robić kąpiel, ciepło oczywiście, okłady ciepłe i tak dalej. No i ojciec przychodzi rozpromieniony, że prawda, już ustalony jest dzień ślubu i tak dalej, aby powiadomić swojego ojca o tym, a ten nie czekając na to jego oświadczenie, bo ojciec zdumiał się, kiedy zobaczył rozpomnianego ojca swojego, czyli mojego dziadka, i, a któż to zrobił taki piękny opatrunek tutaj ojcu? A Juleczko, kochany, muszę ci powiedzieć, że ta twoja właśnie siła druga, panna Helena, ona właśnie już mnie od szeregu dni robi kąpiel ciepłą i zmianę opatrunków. I ojciec zanim mówił na moment, dopiero zorientował się, że to nie jest tylko zwykła nauczycielka, ale to jest człowiek wrażliwy na cudze nieszczęście, na cudzą chorobę. Tak, zastanowił się, a ja chciałem ojcu powiedzieć, ale to już do tego chyba nie dojdzie. Właśnie o moich zaręczynach z tą panną Janiną Głodkiewicz.